Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj zapraszam Was na ostatnią część Europy z naszej serii Kontynenty. I tym razem w naszym rankingu będzie polski akcent, o dziwo, na pierwszym miejscu. Przypominam, że ranking jest stworzony przez Gosię i Janka, a cały ranking znajdziecie na grupie Kryminalne Historie z Strefa True Crime w sekcji Moduły. Opowiem Wam też historię, która w zasadzie pojawiła się na polskim YouTubie, ale żeby być konsekwentną, muszę opowiedzieć, bo takie mamy, że tak powiem, zasady naszego rankingu. Odcinek o dzisiejszej historii zrobiła już Ania, która przy okazji podrzuciła mi kilka materiałów i bardzo jej dziękuję. Chodzi oczywiście o Anię z Corpus Delicti, a przy okazji dziękuję Sebastianowi, który pomógł mi przy szukaniu materiałów. A ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Na pierwszym miejscu w Europie uklasował się kanibal i masowy morderca Karl Denke. I choć będę mówiła o Ziembicach, które aktualnie są w Polsce, to w rankingu znajdziecie w kategorii państwo Niemcy. Dlatego, że w tamtym czasie właśnie do nich należała ta miejscowość. Bo dokładniej do 1945 roku Ziembice nosiły nazwę Münsterbeck. Były spokojnym i niewielkim dolnośląskim miastem. Do 1932 roku mieściła się nawet w nich siedziba władz powiatowych. Miasto słynęło także z wielu wydarzeń kulturalnych, między innymi wyświetlano tam filmy już przed I wojną światową. Miasto słynęło też z koncertów organizowanych przez orkiestrę miejską oraz różnych przedstawień teatralnych. Ale Ziembice zasłynęły z czegoś innego, a dokładniej z działań wspomnianego już Karla Denkego. 1924 rok był dla Niemiec niezbyt dobrym rokiem. W państwie panował kryzys. Niemcy próbowały odbudować swój wizerunek po niedawnej I wojnie światowej. I seryjny morderca, do tego kanibal, był ostatnią rzeczą, do jakiej chcieli się przyznać. Zwłaszcza, że miał też naśladowców. Jeżeli pamiętacie pierwszą część naszej serii o Europie, to Friedrich Harman dużo już powinien Wam powiedzieć. Zwany też rzeźnikiem z Hanoweru, był dotychczasową zmorą ówcześnie działającej policji. 4 grudnia 1924 roku odbywał się właśnie jego proces. Nie będę Wam już przytaczała tej historii, tylko zapraszam Was do tego wcześniejszego odcinka. Natomiast to, co łączy dzisiejszych bohaterów, to właśnie to, że obaj skłaniali się potem do kanibalizmu. W tym samym roku wykryto jeszcze innego seryjnego zabójcę, Fritza Angersteina, który był urzędnikiem bankowym, a który następnie został ścięty w 1925 roku. Trzeci ludożerca w tak krótkim czasie był dla niemieckich władz ponad siły. Dlatego nie dziwne, że do dzisiaj o Karlu Denke zostało naprawdę niewiele informacji. Państwo dołożyło wszelkich starań, by tę sprawę wyciszyć. Nie było to trudne, bo mężczyzna zdecydował się popełnić samobójstwo, a dzięki temu bardzo ułatwił im pracę. Mimo wszystko szacowana liczba ofiar to 30 osób, a przynajmniej tyle udało się udowodnić, choć zakłada się, że mogło być ich nawet ponad 40. W rankingu znajdziecie liczbę 42 ofiar. Mimo tego, że zajął pierwsze miejsce w naszym niechlubnym rankingu, to i tak jego historia została na bardzo długo wyciszona. I właściwie przypadek sprawił, że została ona ponownie nagłośniona. W wyciszeniu tej makabrycznej historii Ziembic pomógł też na pewno wykryty kilka tygodni później wampir z Düsseldorfu, czyli Peter Kürten. I choć jemu przypisano 9 morderstw i 7 prób zabójstwa, to właśnie to, że pił krew swoich ofiar, sprawiło, że dużo głośniej się o nim mówiło niż o cichym i spokojnym Karlu. I to jest właśnie paradoks tej historii, bo wyciszenie okazało się na tyle skuteczne, że mimo rozmiarów zbrodni Karla, jeszcze do niedawna był jednym z najmniej znanych seryjnych morderców. Drugie życie tej makabrycznej historii dała Lucyna Białe, która przygotowując katalog prasy śląskiej trafiła na teksty o Denkem w starych niemieckich gazetach. To ona właśnie napisała referat o ziembińskim kanibalu, choć do dzisiaj to, czy faktycznie był kanibalem, nie zostało w 100% potwierdzone. Nie przeszkadza to jednak temu, aby do Ziembic z roku na rok przyjeżdżało coraz więcej turystów zaciekawionych historią sławnego kanibala i próbujących podążyć jego śladem. By właściwie wyjść takiemu zainteresowaniu tym tematem, Ziembickie Muzeum postanowiło założyć mu nawet specjalną teczkę, w której gromadzone są wszelkie publikacje na jego temat. A w samym muzeum można zobaczyć cele, której na okiennej kracie powiesił się morderca. Ale jak to się stało, że prawda o Karlu wyszła na jaw? Cofnijmy się do 20 grudnia 1924 roku. To właśnie wtedy Vincent Olivier, bezrobotny czeladnik, przyjechał do dzisiejszych Ziembic w poszukiwaniu pracy. Pierwszą noc postanowił spędzić w miejscowym schronisku, a następnego dnia ruszył w poszukiwaniach pracy i ewentualnie prośby o jakąś jałmużnę. Tym sposobem trafił na ulicę Stalową 10 do domu Karla Denkego. Ten obiecał mu dać 20 fenigów za to, że Olivier napisze mu list do brata. Pierwsze zdanie, jakie podyktował mu mężczyzna, sprawiło, że od razu się roześmiał, a brzmiało ono tak: Adolf, ty tłusty bebechu. I to właśnie ta jego naturalna reakcja i to, że po chwili się poruszył, sprawiło, że uratował swoje życie. Bo w tym samym momencie Denke postanowił mu zadać cios ciężką, zaostrzoną motyką. Olivier od razu zaczął rozpaczliwie walczyć o swoje życie. Z trudem udało mu się wyrwać broń z rąk napastnika, a następnie otworzyć drzwi wejściowe. Od razu wybiegł i zaczął głośno wołać o pomoc. Miał na tyle szczęścia, że jego wołanie usłyszało dwóch synów sąsiadki, a także nauczyciel, któremu Olivier przekazał później zakrwawioną motykę. Ponieważ sprawy zaszły za daleko i Denke musiał zmienić swoje podejście do swojego gościa, postanowił ukazać się przed sąsiadami w roli ofiary i zaczął krzyczeć, że ten mężczyzna próbował go obrabować. Nie przewidział jednak, że Olivier postanowi wybrać się na policję i złożyć od razu zawiadomienie o tej sytuacji. I tak około godziny 13 zgłosił się na posterunek w Ziembicach i opowiedział o napaści Denkego. Oczywiście zeznania jakiegoś tam włóczęgi, jak był wtedy traktowany mężczyzna, nie były początkowo brane na poważnie. Policjanci odnieśli się do nich bardzo sceptycznie, gdyż jak to możliwe, że tak porządny obywatel byłby gotów zaatakować jakiegoś tam włóczęgę? Komisarz policji miał nawet wręczyć oświadczenie Olivierowi, aby podpisał, że Karl Denke i mord to jest naprawdę śmieszne. Paradoksem tej sytuacji stało się to, że ofiara została aresztowana. O mężczyznę jednak zadbano, udzielono mu pierwszej pomocy medycznej, a lekarz stwierdził, że mężczyzna faktycznie odniósł poważne obrażenia. To sprawiło, że policjanci zmienili zdanie co do jego zeznań i postanowili, że jednak aresztują Denkego. Aby mieć pełen obraz sytuacji, przesłuchano także jego sąsiadów. W tym czasie doprowadzony na posterunek Karl postanowił się tłumaczyć, że właściwie on tylko dlatego zaatakował Oliwiera, gdyż ten próbował go okraść. Chyba jednak nie do końca policja dała wiarę jego zeznaniom, bo postanowiono umieścić go w celi i poczekać na dalsze wyjaśnienia, to jednak jak się miało za chwilę okazać, to już miało nigdy nie nastąpić. Dlatego, że o 21:30 sierżant, który zajrzał do jego celi, znalazł go tam martwego. Jak się później okazało, podejrzany powiesił się na chusteczce do nosa. W tym momencie policja jeszcze nie wiedziała, co ich czeka za parę dni. Na ten czas postanowiono przesłuchać Oliwiera jeszcze raz i doszło do tego w poniedziałek, 22 grudnia, a sprawa została nawet przekazana do sądu, ale nie jako akt oskarżenia przeciwko Denkemu, ale jako akt oskarżenia przeciwko samemu Oliwierowi za żebractwo i włóczęgostwo. Ostatecznie jego proces odbył się 15 stycznia 1925 roku, a sędzia skazał go na 10 dni pozbawienia wolności. Ale wróćmy do naszego głównego bohatera i o prawdzie, jaka miała wyjść wkrótce na jaw. Bo o prawdziwym obliczu ojczulka Denkego, jak o nim się wyrażano, świat dowiedział się w Wigilię 1924 roku. I ironią jest to, że właściwie zadecydował o tym totalny przypadek. Dlatego, że policjanci wybrali się do jego mieszkania, aby zabezpieczyć mienie po śmierci właściciela. Jednak to, co zobaczyli w jego mieszkaniu, przeszło ich wszelkie wyobrażenia. W szafie wisiały podarte, pokrwawione ubrania. Na parapecie leżało kilkadziesiąt dokumentów na różne nazwiska, a na stole i szafkach pełno było odartych z mięsa ludzkich kości. Wszędzie walały się poobcinane stopy. Ale to nie był najgorszy widok, bo na przykład na jednej ze ścian wisiały tuziny pasków, szelek i sznurowadeł z ludzkiej skóry. Na podłodze z kolei stała maszynka do robienia mydła. Oprócz domu przeszukano także szopę i to właśnie tam znaleziono liczne naczynia z peklowanym mięsem, prawdopodobnie ludzkim. Na podstawie znalezionych u niego dokumentów początkowo zidentyfikowano części ciał 21 osób. Właściwie sam Karl im tym pomógł, bo skrupulatnie notował nazwiska swoich ofiar. A były to głównie osoby bezrobotne i bezdomne. Wśród nich byli także czeladnicy, tacy jak ślusarze, piekarze, krawcy, robotnicy budowlani, którzy po prostu poszukiwali pracy. Nikt ich nie szukał, nikt o nich nie pytał. Były to więc idealne ofiary. Ale na 21 osobach się nie skończyło, bo ówczesna policja oszacowała, że z zabitych i poćwiartowanych osób mogło być nawet ponad 40. Natomiast to, co było jeszcze bardziej przerażające, to to, że nie wiadomo było dokładnie, od kiedy Karl Denke zaczął zabijać. Pierwsze ludzkie kości, które zakopano w jego okolicy, podobno znajdowano już w 1909 i 1910 roku. Panika w mieście wybuchła dzień później, w czwartek 25 grudnia, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. To właśnie tego dnia w wydawanym w sąsiednich Ząbkowicach Śląskich dzienniku Frankenstein Münsterberg Zeitung mieszkańcy Ziembic przeczytali o Karlu Denke, który okazał się być wielokrotnym mordercą i kanibalem. W tamtym czasie gazeta ta wychodziła 3 razy w tygodniu, dlatego kolejne informacje o tej sprawie ukazały się dopiero w niedzielę 28 grudnia, a kolejne numery podawały dalsze szczegóły. Sprawa Denkego szybko nabrała rozgłosu. Pisała o niej prasa nie tylko śląska, ale również innych regionów Republiki Weimarskiej. Do czasu. Bo tak jak wam wspomniałam na początku, kolejne wydarzenia sprawiły, że szybko o sprawie Karla zapomniano. Zanim przedstawię wam dokładny raport z miejsca zbrodni, bo tak możemy nazwać dom Karla, opowiem wam pokrótce, kim był. Karl Denke urodził się prawdopodobnie 12 sierpnia 1870 roku jako drugi syn stosunkowo zamożnego rolnika na wsi dolnośląskiej, Choć źródła różnie podają, prawdopodobnie pochodził z Kalinowic Górnych, niewielkiej wsi w powiecie ząbkowickim. W szkole należał do najsłabszych uczniów, nie radził sobie z nauką, a mając 12 lat po raz pierwszy uciekł z domu. I choć dosyć szybko został sprowadzony do domu przez policję, to nie przeszkodziło mu to w ponawianiu kolejnych prób ucieczek. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął praktykę u ogrodnika. Nie za wiele wiadomo, co działo się z nim później, ale kolejne wzmianki mówią o tym, gdy Karl miał już 25 lat. To właśnie wtedy zmarł jego ojciec, a rodzinne gospodarstwo przejął jego starszy brat. Karl jednak nie został z niczym, bo otrzymał pieniądze i postanowił, że właśnie za ten spadek po śmierci ojca kupi dom w Ziembicach przy ulicy Stalowej 10. Część budynku postanowił wynająć, a sam zajął dwie izby. Nikt z lokatorów nigdy nic nie słyszał. Niczego podejrzanego nie widział i każdy żył w błogiej nieświadomości, nie wiedząc, że za ścianą mordowani są ludzie. Z takich ciekawostek mogę wam jeszcze wspomnieć, że zanim Karl kupił ten dom, postanowił kupić gospodarstwo rolne i ogród. Jednak dosyć szybko dopadły go problemy finansowe i wkrótce sprzedał właśnie tę ziemię i dopiero wtedy mógł kupić dom przy ulicy Stawowej, która wtedy nazywała się Teichstrasse. Dom ten był szarym, jednopiętrowym budynkiem, zupełnie niczym się nie wyróżniającym, ale w zupełności spełniał potrzeby Karla. Jego przestrzeń znajdowała się na parterze po prawej stronie. Tak jak wspomniałam, resztę pomieszczeń wynajmował. Do niego też należała mieszcząca się niedaleko domu szopa oraz działka rolna, na której założył swój mały ogródek warzywny. Jego sytuacja finansowa znacznie pogorszyła się po I wojnie światowej, kiedy doszło do dewaluacji. Nie miało to jednak wpływu na jego sytuację mieszkaniową. Cały czas zajmował te same pomieszczenia, a pozostałe wynajmował. Po lewej stronie mieszkał nauczyciel Wojt, a na piętrze znajdowało się mieszkanie należące do rodziny kupca Gabriela. Karl Denke w Ziembicach cieszył się bardzo dobrą opinią. Prowadził solidne, drobnomieszczańskie życie. Uchodził za spokojnego i szanowanego obywatela. W oczach innych widniał jako zrównoważony, pedantyczny i pobożny człowiek. Ludzie cenili go choćby za to, że pomagał bezdomnym i żebrakom. Do tego handlował mięsem i wyrobami ze skóry. A wtedy w Niemczech, w fazie kryzysu, był to naprawdę rarytas. Nie do końca wiadomo, czy Denke utrzymywał jakiekolwiek relacje ze swoją rodziną, ze swoim bratem, ale wszystko wskazuje na to, że wyemigrowali oni do Ameryki. Lucyna Biały wspomniała, że odezwał się stamtąd niejaki Alan Denke z Seattle, który twierdził, że być może jest spokrewniony z samym Karlem. Denke pomagał społeczności jak mógł. Przez wiele lat na pogrzebach członków gminy ewangelickiej, do której należał, nosił krzyż. Był raczej typem samotnika i nie miał zbyt bliskich przyjaciół. Wszystko wskazywało na to, że relacje z krewnymi też miał dosyć luźne, ale znany był z tego, że stronił od alkoholu, nie palił i nie utrzymywał bliskich relacji z kobietami. Niektórzy mieszkańcy podejrzewali go nawet o skłonności homoseksualne. Początkowo utrzymywał się głównie z wynajmu pokoi w swoim domu. W swoim czasie czerpał też dochody ze swojej hodowli rabarbaru, a sąsiedzi z tego powodu nazywali go rabarbarowym królem. Wszystko zmieniła tak naprawdę sytuacja finansowa w państwie, bo to inflacja sprawiła, że Denke stanął na skraju bankructwa. W efekcie mężczyzna musiał sprzedać dom, ale zachował swoje mieszkanie. Szukając nowego sposobu na zarobek, postanowił zająć się handlem obnośnym. Pozwolenie dostał w zasadzie od ręki, dzięki temu, że miał naprawdę pochlebną opinię w społeczeństwie. Tak jak wam wspomniałam, uchodził za człowieka bardzo spokojnego, choć skrytego. Ale chwalono go za to, że nie ma żadnych nałogów, że nosił krzyż na pogrzebach, że pomagał bezdomnym, że proponował im nawet darmowy nocleg. więc nie było przeciwwskazań, aby pomóc tak zacnemu obywatelowi. Być może właśnie to sprawiło, że gdy zza ścian pojawiały się dziwne hałasy, nikt nie zwracał na nie uwagi. Gdy prawda już wyszła na jaw, coraz więcej mieszkańców przypominało sobie o dziwnych sytuacjach. Jak na przykład, gdy widzieli Dunkego wylewającego krew z wiadra albo sprzedającego mięso niewiadomego pochodzenia. Jak już wspomniałam, Denke raczej stronił od relacji z kobietami, a fakt, że często nocowali u niego bezdomni mężczyźni, zaczął przysparzać mu niechlubnych plotek o tym, że właśnie może być homoseksualistą. Ale jednak w wielu źródłach znalazłam, że mógł to być efekt takiego demonizowania Karla po tym, gdy już wyszła na jaw o nim prawda. Bo do dzisiaj nie znaleziono potwierdzenia, aby faktycznie miał takie skłonności. Jednak jedną z osób, która twierdziła, że Denke zdecydowanie miał takie skłonności, był Max Gruszwitz, który w 1920 roku przypadkowo poznał Denkego na wiecu politycznym w Ziembicach, kiedy to owy mężczyzna, który był działaczem niezależnej socjaldemokratycznej partii Niemiec, miał okazję poznać samego Karla. Mężczyzna podszedł wtedy do niego i zaproponował mu nocleg. Gruszwitz nie za bardzo był tym zainteresowany, zwłaszcza gdy później kilku miejscowych robotników podeszło do niego i wyraziło zdziwienie, że w ogóle w tym zebraniu, w tym wiecu politycznym brał udział stary Denke. Przypuszczano wtedy, że szukał on partnera, gdyż był właśnie uważany za homoseksualistę. To tylko upewniło działacza, że dobrze zrobił, iż nie skorzystał z jego oferty, ale ta sytuacja na długo pozostała mu w pamięci, na tyle, że postanowił o niej wspomnieć w styczniu w 1925 roku na łamach redagowanego przez siebie tygodnika The Tribune. Choć wspominałam wam, że raczej Karl nie utrzymywał relacji ze swoją rodziną, to właśnie jego krewni 22 grudnia 1924 roku po jego samobójstwie wystąpili do władz o wydanie jego zwłok i zezwolenie na pogrzeb. I dopiero po tym fakcie, w środę 24 grudnia, policja postanowiła wybrać się na ulicę Stawową 10 i zabezpieczyć mienie zmarłego. I tak w efekcie wyszła prawda o Karlu. Oprócz tego, co wam wspomniałam, w jego domu znaleziono także kolekcję ludzkich zębów w ilości 420 sztuk. Na parapecie i stole znaleziono dokumenty różnych osób, takie jak karta zwolnienia z więzienia, wypis ze szpitala, różnego rodzaju kwity, czy nawet książeczkę wydaną przez Katolicki Związek Rzemieślniczy. Wszystkie te dokumenty należały do jego ofiar. Znalezione zapakowane mięso postanowiono przesłać do Laboratorium Kryminalistyki we Wrocławiu. Badania przeprowadzone przez chemików sądowych potwierdziły, że było to mięso ludzkie i pochodziło od co najmniej trzech różnych osób. Po tym pierwszym przeszukaniu udało się zidentyfikować 20 ofiar. Choć początkowo uważano, że byli to sami mężczyźni, wśród ofiar Karla znaleziono także kobiety. To ciekawe, gdy później rozmówiono się z bliskimi i sąsiadami, wszyscy wiedzieli, że Karl robi jakieś dziwne rzeczy, przypuszczali jednak, że zabija on psy i handluje ich mięsem. Zauważyli bowiem wiszące psie skóry. Szkoda tylko, że już wtedy nie postanowili zareagować. Być może ofiar byłoby dużo mniej. Pogrzeb Karla Denke odbył się 31 grudnia 1924 roku o godzinie 6:30 rano. W asyście policji w nieoznakowanym grobie w kącie cmentarza. Dziennikarz ziembickiej gazety wyraził nawet z tego powodu oburzenie, twierdząc, że pochówek takiej bestii zbezcześci miejsce wiecznego spoczynku porządnych obywateli. W 1928 roku pole, ogród i szopy przy ulicy Stawowej nr 10, miasto, do którego obecnie należała ta posesja, postanowiło wydzierżawić ją mieszkańcowi Ziembic, Rackiemu. Ale dalszych informacji o losach domu nie podano aż do 1972 roku, ale do tego wrócimy później. Jak się domyślacie, opinią publiczną najbardziej wstrząsnął fakt, że Kardenke na wrocławskich targowiskach handlował peklowaną wieprzowiną bez skóry, która okazała się być ludzkim mięsem. I kiedy sprawa ziembickiego kanibala wyszła na jaw, zapanowała tak zwana epidemia nerwowych chorób żołądkowych. Zakłady masarskie i rzeźnicy znotowali znaczny spadek obrotów, a konsumpcja wyrobów mięsnych uległa poważnemu zmniejszeniu. Choć państwo próbowało jakoś zapanować nad tą sytuacją, pojawiły się m.in. oficjalne oświadczenia Stowarzyszenia Sprzedawców Mięsa, że te mięsa sprzedawane przez nich są oczywiście przebadane i potwierdzone, to jednak pomimo ostrych kontroli i tak ludzie już nie mieli zaufania do kupowania tego typu produktów. Pewnie to też sprawiło, że sprawę ziembickiego kanibala chciano jak najszybciej zamieść pod dywan. Na pewno motywowało też do tego to, że prasa cały czas krytycznie wypowiadała się wobec władz i informowała ludzi o tym, jak to Karl przez lata działał zupełnie bezkarnie, a wszystkiemu temu była winna opieszałość policji. Oficjalny raport z tego, co policja zastała na miejscu w domu Denkego, został opublikowany w 1926 roku, czyli ponad rok po odkryciu zbrodni Denkego, a jego autorem był Friedrich Pietruski, ówczesny naczelnik Instytutu Medycyny Sądowej w Breslau. Swój raport zaczął w następujący sposób. Pierwszymi odkryciami poczynionymi w domu Denke podczas poszukiwań były kości i kawałki mięsa. Te ostatnie znajdowały się w roztworze soli znalezionym w drewnianym bębnie. W sumie było 15 kawałków ze skórą. Dwie części piersi, która jest mocno włosiona. Tułów jest przecinany przez środek. Trzy palce powyżej pępka. Jego ograniczeniem bocznym są przednie łopatki. W części przedniej ściany brzucha widoczny jest środek pępka. Pozostałe elementy należą do części bocznej i tylnej. Największy ma około 40 na 20 cm. Szczególnie uderzający był bardzo czysty odbyt z kawałkami pośladków wielkości męskiej ręki. Mięso jest brązowawo-czerwone i nie wydaje się, aby ciało straciło dużo krwi. Na plecach widoczne są lekko niebieskawe przebarwienia, a także livor mortis, co prowadzi do wniosku, że demontaż ciała miał miejsce kilka godzin po śmierci. W dalszej części raportu dowiadujemy się, że nie ma dowodów na to, iż cięcia zostały wykonane za życia ofiar. Jednak stan, w jakim znaleziono części tych ciał, utrudniały, aby oszacować to z całą pewnością. Brakowało w końcu części skóry i mięśni na szyi, kończyn, głowy i narządów płciowych. Nie można było też ustalić ani typu uszkodzeń, ani charakteru śmierci, ani narzędzia przestępstwa. W dalszej części raportu możemy dowiedzieć się o tym, jak wyglądał sposób obróbki mięsa przez Denkego. W trzech średnich garnkach wypełnionych sosem śmietanowym znaleziono trochę gotowanego mięsa, częściowo pokryte skórą i ludzkimi włosami. Mięso było różowe i miękkie. Wszystkie kawałki wydawały się być wycięte z okolicy pośladkowej. Jeden garnek miał tylko połowę porcji. Wszystko wskazuje na to, że Denke musiał zjeść drugi kawałek krótko przed aresztowaniem. To ostatnie założenie, choć wydaje się dosyć logiczne, nigdy nie zostało potwierdzone przez fakty. Policja znalazła ludzkie mięso i jedna porcja wyraźnie zniknęła, ale nie znaleziono dowodów na to, że faktycznie to Denke je zjadł. Równie możliwe było to, że podarował porcję takiego posiłku swojemu gościowi. Albo, że po prostu komuś ją sprzedał. Sam Pietruski pisze o tym w ten sposób. Chciałbym tu wspomnieć, że nie ma dowodów na to, że Denke kiedykolwiek sprzedawał mięso swoich ofiar. Wydaje się jednak pewne, że jego goście, czyli włóczęgi, zostali zaproszeni do jedzenia go. trzecim naczyniu znaleziono liczne kawałki ludzkiej skóry i części aorty w galaretowatej masie. Miska na stole w jego pokoju była wypełniona bursztynowym tłuszczem, który wyglądał jak ludzki. Test biologiczny dał słabo pozytywny wynik obecności białka ludzkiego. Nie wiem jak was, ale mnie jak na tamte czasy i tak szokuje fakt, że w ogóle przeprowadzono takie badania i można było już to ustalić. Jeżeli chodzi o szopę, w której także znaleziono kawałki mięsa, to oprócz tego znaleziono tam także beczkę pełną kości. Zostały one dokładnie oczyszczone ze ścięgien i mięśni. Wszystko wskazywało na to, że zostały one wcześniej ugotowane. Późniejsze badania w laboratorium doprowadziły do wniosków, że znaleziono tam 6 kości przedramienia, co oznaczało, że należały one do co najmniej 3 osób. Kolejne ślady znaleziono za szopą. W stawie znaleziono części nogi. Odkryto też szkielety w lokalnym lesie. A oficjalnie do badań wysłano następującą listę znalezionych części szkieletów i ciał ludzkich. 16 kości udowych, z czego jedna para wyjątkowo silnych, 2 pary bardzo cienkich, 6 par i 2 lewe kości udowe. 15 średnich kawałków długich kości, 4 pary kości łokciowych, 7 głów promieni, 9 dolnych części promieni, 8 dolnych części łokcia, para górnej części goleni, para dolnych łokci i promieni, których kończyny są nadal dobrze połączone, para ramion i głowic ramion, para kości kołnierza, 2 łopatki, 8 pięt i kostek, 120 palców i paliczków, 65 stóp i kości śródręcza, 5 pierwszych żeber i 150 żeber. Wszystkie kości, z wyjątkiem kilku, były bardzo lekkie, porowate i beztłuszczowe. Tak brzmiała lista, która została sporządzona w 1924 roku. Z kolei w lesie miejskim znaleziono części kręgosłupa i męską miednicę, która wskazywała na ślady cięcia. Znaleziono tylko jeden kawałek kości głowy. Był to fragment dolnej zatoki skroniowej. Widoczne były też na niej oznaki ostrego piłowania. Ktoś też oznaczył ją tuszem poprzez zaznaczenie krzyżyka. Na tej podstawie ustalono, że kości musiały należeć prawdopodobnie do jednej osoby, która była określana jako silny osobnik, oraz znaleziono też kilka części osób, które charakteryzowały się delikatną budową kości, a wśród nich była także osoba cierpiąca na chorobę Coxavara. Na niektórych kościach udało też się zauważyć podejrzane ślady, które określono, jakby zrobiono je końcem siekiery albo młotka. Były też kości, które miały wyraźne ślady cięcia. Z kolei na niektórych widać było ślady najprawdopodobniej narzędzia typu toporek. Na tej podstawie policjanci uznali, że wysłane kości z tego lasu należały do co najmniej 8 osób. Jak się później okaże, w kolejnych latach zostaną odkryte jeszcze inne kości. Ostatnie elementy, w tym kości głowy, zostaną odnalezione pod koniec lat 40. XX wieku, tuż po II wojnie światowej, przez polskich mieszkańców domu. Znajdą też oni zęby w woreczku z pieniędzmi w 2 blaszanych pudełkach, na których napisano pieprz i sól. Na tej podstawie dochodzenie doprowadzi do znaczących wyników. Wszystkie te znalezione części będą należały do co najmniej 8 osób. Fakt, że w znalezionych zębach, nie tylko już tam w latach 40., ale już w latach 20., będzie próchnica, sprawi, że śledcze dojdą do wniosku, że liczba ofiar była większa niż wcześniej przypuszczano. Dodatkowo naprowadzi to też ich na ślad, że tym osobom brakowało odpowiedniego leczenia stomatologicznego. Niektóre zęby zostaną wyjęte dosyć łatwo z powodu atrofii starczej. Inne będą solidnie zakorzenione i wyrwane siłą. Na tej podstawie uda się też mniej więcej oszacować wiek ofiar, i wyjdzie, że nie było wśród nich młodych osób i zdecydowanie dominowały wśród nich osoby po 50. Właściwie tylko jedne zęby będą wskazywały na to, że należały one do osoby, która nie miała więcej niż 16 lat. Dwie osoby zostaną przyporządkowane jako między 20 a 30 lat i jedna między 30 a 40. Kolejne badania znalezionych części ciała pokażą, że Denke eksperymentował z wytwarzaniem ludzkiej skóry i mydła na bazie ludzkiego tłuszczu, chociaż jego metody były całkiem prymitywne. Wśród szelek Denkego trzy pary zostały wykonane z ludzkiej skóry. Miały około 6 cm szerokości i 70 cm długości. Skóra nie była gładka i widać było na niej efekt zepsucia. Wydawało się też, że nie była opalana, a jedynie pozbawiona tkanki podskórnej, a następnie wysuszona. Jeden z elementów szalek wskazywał na to, że został wyraźnie wycięty pod okolicą sutków. Na innym z kolei miejsce pochodzenia określono jako okolicę łonową. Co więcej, wszystkie szelki wykazywały ślady użytkowania, a jedne z nich znaleziono na samym Denke. Oprócz szelek, Denke miał jeszcze skórzane paski wycięte z ludzkiej skóry, które potraktował pastą do butów. Do swojej produkcji Karl używał też ludzkich włosów. Oprócz różnych starych ubrań, które znaleziono w jego mieszkaniu, znaleziono także 41 strzępków materiałów, które określono jako szmaty. Zostały one zapakowane razem z paskami. Jednak dochodzenie nie doprowadziło do żadnych wniosków dotyczących tych zużytych materiałów. Równie zastanawiająca była kolekcja monet mężczyzny. Składała się ona z okrągłych, płaskich i niewypalonych kawałków gliny o rozmiarach od 1 feninga do 50 feningów, a każda z nich miała z jednej strony wizerunek prawdziwej monety. Jeżeli chodzi o możliwe narzędzia zbrodni, to w domu Denkego znaleziono następujące narzędzia. 3 siekiery, dużą piłę do drewna, kilof i 3 noże. Jeżeli chodzi o motywację mężczyzny, to wszystko wskazuje na to, że jego przestępstwa nie były motywowane seksualnie, a jego postępowanie raczej miało wynikać z jakiejś racjonalności. Dokumenty wskazują na to, że mężczyzna był wyjątkowo samolubnym i opóźnionym człowiekiem, niezdolnym do rozróżniania kategorii moralnych. Prawdopodobnie nie chciał krzywdzić innych, ale jego potrzeby fizjologiczne wzięły górę i w ten sposób postanowił jakoś poradzić sobie z kryzysem. Po serii swoich niepowodzeń prawdopodobnie znalazł prosty i skuteczny sposób pozyskiwania żywności, a przy okazji dochodów. Wymyślił, że jeśli będzie zabijał włóczęgów bezdomnych, których spotka na stacji kolejowej, to nie dość, że łatwo zdobędzie ich zaufanie, to jeszcze zabierze ich do domu praktycznie niezauważony, a na koniec nie dość, że będzie miał jedzenie, to jeszcze zarobek. I wymyślił to całkiem dobrze, dlatego że ludzie chwalili sobie jego wyroby i chętnie je od niego kupowali. Sprzedawał im m.in. skórzane paski, szelki, sznurowadła. Jednak jego obnośna sprzedaż to było za mało, żeby się utrzymać. I z tego powodu wybierał się do Wrocławia, gdzie na targowiskach, m.in. w hali targowej, sprzedawał mięso pakowane w szklane słoje. Nazywał je peklowaną wieprzowiną bez skóry. Pewnie zastanawiacie się, jak to w ogóle możliwe, że mężczyzna dokonywał przez co najmniej 15 lat, zupełnie niezauważony, tylu morderstw i do tego jeszcze sprzedawał ludzkie ciała, wyroby z ludzkiej skóry i jeszcze był za to chwalony? Jest to bardzo zastanawiające, bo jak się później okaże, nagle sąsiedzi skarżyli się na silnie przenikliwy zapach z jego mieszkania. Zauważali, że ma wyjątkowo dużo mięsa jak na czas kryzysu. Słyszeli też przecież dziwne hałasy z jego mieszkania. No i widzieli go z tymi wiadrami krwi, które wylewał na dziedzińcu. Ale czy naprawdę nie skłoniło ich to do myślenia? Prawdopodobnie wynikało to z tego, że po prostu cieszył się tą dobrą opinią i nikt nie pomyślał, że robi coś takiego. Być może właśnie zakładali, że działa nielegalnie, że może pozyskuje mięso z tych psów, ale nikomu nie przyszło do głowy, że zabija ludzi. Zbrodnie Duncan'ego wstrząsnęły opinią publiczną i przyniosły niechlubną opinię Ziembicom, która nie cieszyła za bardzo jej mieszkańców. Co ciekawe, przez pewien czas było o nich głośno w całej Europie. Ale wtedy wyszło na jaw, że Duncan był w młodości opóźniony w rozwoju i cierpiał na schizofrenię. Tak jak wam wspomniałam, rynek mięsny bardzo się załamał. Między innymi splajtowała miejscowa wytwórnia konserw Siedla. Zaszkodziła jej plotka, że po prostu kupowała mięso od Duncan'ego. Do tego miasto przez jakiś czas musiało korzystać z dostaw wody w beczkowozach, ponieważ mieszkańcy nie chcieli pić wody miejscowej. Bali się, że miejscowe źródła zostały zanieczyszczone przez zwłoki, które mężczyzna zakopywał w swoim ogródku. Ta ostatnia wzmianka, o której wam wspomniałam, o domu Duncan'ego, była w 1928 roku, a potem z czasem, gdy sprawa ucichła, zapomniano i o tych straszliwych zbrodniach. Po II wojnie światowej Ziembice, które nie ucierpiały zbytnio w czasach działań wojennych, znalazły się w granicach Polski i zostały zasiedlone przez Polaków. Również i dom kanibala ostał się bez żadnych zniszczeń, zmienił tylko numer z 10 na 13. Od 1970 roku zamieszkała tu rodzina Szczepańskich. Co ciekawe, gdy go kupowali, nie mieli pojęcia, że działo się w nim coś takiego. Dopiero po kilku miesiącach od okolicznych mieszkańców wyszły pierwsze informacje. Na początku pani Janina, która zamieszkała tam ze swoją rodziną, była przerażona. Paliła światła w całym domu, dopóki jej mąż nie wrócił, gdyż do nocy jeździł kombajnem w okolicy. Dziś z kolei kobieta twierdzi, że w budynku o tak mrocznej historii mieszka jej się całkiem dobrze. Wychowała w nim piątkę dzieci i nigdy złego nic się nie stało. Kobieta otrzymała jedynie informację, że jeszcze w latach 60. wykopywane w ogródku były ludzkie kości. Ale pomimo tego rodzina nie wyraziła zgody na to, aby tę posiadłość porządnie przeszukać. W związku z tym na terenie domu nigdy nie przeprowadzono badań archeologicznych, nie przeszukano ziemi ani sąsiadującego z posesją stawu. A prawdopodobnie to właśnie tam Karl Duncan ukrywał swoje ofiary, a raczej to, co z nich zostało. Jest to dosyć przykre, dlatego że aktualne techniki badań pozwoliłyby być może dowiedzieć się, kim były te osoby i na przykład przekazać informacje ich bliskim o tym, że znaleziono kolejne ofiary. Do dziś tak naprawdę nie do końca wiadomo, dlaczego i jak Duncan zabijał. Nie wiadomo też, gdzie dokładnie ukrywał swoje ofiary i ile ich w rzeczywistości było. Właściwie nie znaleziono ani jednej czaszki jego ofiar. I tych odpowiedzi nie znajdziemy w archiwach, bo one są gdzieś tam ukryte w ziemi. I to wszystko jeszcze czeka na odkrycie. I na koniec chciałam wam właściwie jeszcze wspomnieć, jak do tego doszło, że historia Karla ujrzała światło dzienne. Otóż w połowie lat 80. na śmietniku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu znaleziono całą serię tajemniczych fotografii. Jedno ze zdjęć przedstawiało narzędzia, takie jak piła, kilof oraz noże. Jak się później okazało, w sumie ponad 1000 szklanych przeźroczy zostało wyrzuconych na śmietnik, prawdopodobnie podczas remontu kolegium medycznego we Wrocławiu. Wszystko wskazywało na to, że należały one do niemieckiego Instytutu Medycyny Sądowej Breslau, czyli dzisiejszego Wrocławia, aż do 1945 roku. Profesor Tadeusz Dobosz był tym, który znalazł te zdjęcia i postanowił dowiedzieć się, jaka historia za nimi stoi. Pomiędzy tymi fotografiami znajdowały się także cztery, na których widniały ludzkie kości, a jedna z nich ukazywała stół pełen mięsa, ludzkich kości oraz parę szelek. Ostatecznie całą historię w całość zebrała Lucyna Biały, która przygotowywała katalog prasy śląskiej kilka lat temu. Trafiła wówczas na stare teksty niemieckich gazet, które opowiadały o Karlu Denke. To już wam wspominałam. I postanowiła wygłosić na jednej z konferencji naukowych w Ziembicach właśnie jego historię. I choć do dziś nie mamy pewności, czy Karl był kanibalem, to tak jak wam wspomniałam, tak jest właśnie określane. Ale pewnie pozostanie to już tajemnicą. I to już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć w tej sprawie. Sami przyznacie, że nietypowej i właściwie sama o tej sprawie nie słyszałam zbyt wiele. Dlatego na pewno interesująco było zgłębić te wszystkie szczegóły. Jestem ciekawa, czy wy słyszeliście już o tej sprawie. Dajcie znać w komentarzu. I ogólnie jestem ciekawa waszej opinii o tym seryjnym mordercy, o którym prawie się nie dowiedzieliśmy. A ja dziękuję wam za wysłuchanie. Słyszymy się niedługo. Życzę wam miłego dnia. Dobranoc. Do usłyszenia.